Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz, a w studio moim i Państwa gościem jest pani docent Anna Puścion-Jakubik. Witam.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani na co dzień pracuje w Zakładzie Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest farmaceutą, też praktykującym. Posiada kilka aptek i tam też to, co w sposób teoretyczny w zakładzie, zgłębi w Zakładzie Bromatologii, też może nam przekazać jako pacjentom nie tylko to, co na receptę, ale też cała masa produktów, które są także bezreceptowe. To się chyba OTC nazywa.
Tak, OTC to są preparaty dostępne bez recepty, ale leki. Oprócz tego mamy właśnie jeszcze inne kategorie, wyroby medyczne i suplementy diety.
I właśnie o tych suplementach, jak sobie poradzić w tym, z tymi suplementami, ponieważ wszystkie media, czy klasyczne, telewizja, radio, gazety, ale też chyba jeszcze bardziej medialne, internetowe, aż kipią od różnego rodzaju informacji, co to się z nami dobrego nie stanie, jak kupimy taki czy inny środek. Jak my mamy w tej sytuacji sobie odnaleźć się i kiedy powiedzmy, no, co mamy nabyć i tak, żeby przede wszystkim, no nie wiem, czy pomóc, ale tak, żeby nam przede wszystkim sobie nie zaszkodzić. Ale zanim o tych suplementach, to może przypomnijmy słuchaczom, co to w ogóle są suplementy diety, co to za kategoria produktu, który możemy nabyć, oczywiście bez recepty.
Tak, zgadza się jak najbardziej. Zgodnie z definicją, suplementy diety są produktami spożywczymi. Jeżeli chodzi o skład suplementów diety, znajdziemy w nim m.in. witaminy, składniki mineralne, ale też szereg innych substancji. Są to substancje tak zwane inne, wykazujące efekt odżywczy lub tak zwane inny fizjologiczny. To jest taka bardzo otwarta furtka, która pozwala właśnie rejestrować mnóstwo preparatów o tej właśnie kategorii. Co więcej, suplementy diety są dostępne w formie umożliwiającej dawkowanie, czyli bardzo przypominają leki. Ta forma umożliwiająca dawkowanie to na przykład tabletki, kapsułki, żelki, proszki, czy też szereg innych. Tak jak pan profesor wspomniał, suplementy diety są bardzo popularne. Szczególnie w ostatnich latach obserwuje się właśnie taki bardzo intensywny wzrost. I co jakiś czas są to zupełnie inne produkty. Jakiś czas temu były to na przykład preparaty, które zawierały witaminę C. Potem był ogromny boom, można tak powiedzieć, ogromne zainteresowanie preparatami na przykład probiotycznymi. Teraz aktualnie obserwuje się między innymi właśnie zainteresowanie chociażby kolagenem czy różnego rodzaju adaptogenami.
Ten kolagen to chyba tak, no, każdemu z nas te stawy dokuczają i to chyba tak jakby taka idea jest, że ma to smarowanie nam poprawić.
Zgadza się, są różne typy kolagenu właśnie, tak, albo takie, które mają pomóc właśnie tak w funkcjonowaniu naszych stawów, ale też druga kategoria, czyli kategoria nutrikosmetyków, czyli tych preparatów, które wpływają na wygląd naszych włosów, skóry czy paznokci, tak?
A, czyli cerę nam wyprostować.
Dokładnie. Kto z nas nie chciałby być piękny, młody, w dobrej kondycji fizycznej przez wiele, wiele lat.
A czy inne środki, tak tutaj bardzo takie fajne były oselenie, informacje, a też zostałem zobowiązany do zapytania o jod, bo jesteśmy takim terenem ubogim w jod i przez, no, jakby rzeczą naturalną jest, że jod jest sól jodowana. Natomiast z drugiej strony prowadzimy taką kampanię, aby soli coraz mniej używać, ponieważ ona szkodzi nerkom, prowokuje choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Jak jest z tym jodem? Czy tego jodu nam tutaj wystarczy? Czy on też może jest w tych suplementach?
Zgadza się, tego typu pierwiastki, jak właśnie selen czy jod, jak najbardziej są obecne w różnego rodzaju suplementach diety, czy to jednoskładnikowych, czy też wieloskładnikowych. Mamy też w obrocie różnego rodzaju preparaty wielowitaminowo-mineralne. Taką najwłaściwszą zasadą przy wyborze suplementacji jest dobór takich preparatów, które zawierają w składzie to, czego nam brakuje, tak? Czyli taką podstawową zasadą powinno być wykonanie badań laboratoryjnych, aby stwierdzić, czy faktycznie mamy niedobory jakiegoś konkretnego składnika i wtedy taka dobrze dobrana suplementacja, dobrymi jakościowo preparatami byłaby idealnym rozwiązaniem. Owszem, są jakieś ogólne zasady dotyczące właśnie populacji ogólnej, tak, gdzie są stwierdzane jakieś konkretne niedobory składników, aczkolwiek też ciężko rekomendować konkretne składniki mineralne całej populacji. Przykładowo podczas mojej praktyki zawodowej, tak, z pacjentami w aptece, chyba nie miałam nigdy pacjenta, któremu sama z siebie poleciłabym preparat z selenem, dlatego że to jest taki pierwiastek, który nazywany jest pierwiastkiem o dwóch twarzach, tak? Czyli z jednej strony właśnie możemy mieć objawy niedoboru, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli ta suplementacja jest prowadzona w sposób na przykład długofalowy, wysokimi dawkami, no to też możemy mieć skutki nadmiaru, tak? Czy przedawkowania.
Tak jak dobrze pamiętam, było zalecenie, że 2-3 orzechy brazylijskie w zupełności pokrywają nasze dobowe zapotrzebowanie na selen, więc nie ma potrzeby, żebyśmy to... Ojciec Mateusz pamięta o tym selenie? To tak te audycje... ale wracamy jeszcze do naszych tych suplementów. Witamina C, mikroelementy. Co jeszcze my w tych suplementach diety, jakie składniki jeszcze są, znajdują się?
Ustawodawca dał właśnie taką otwartą furtkę, przez którą na rynek mogą dostać się różnego rodzaju składniki. To znaczy, oprócz właśnie tak tych 13 witamin, które mamy określone w rozporządzeniu, 17 składników mineralnych, możemy mieć szereg różnych innych składników, tak jak na przykład chociażby surowce pszczele, tak jak na przykład chociażby ekstrakt z propolisu, czy nawet miód. Dodatkowo w suplementach diety znajdziemy różnego rodzaju ekstrakty roślinne, pochodzące z różnych roślin, czy to naszych rodzimych, krajowych, czy też zagranicznych. Bardzo popularny jest chociażby żeńszeń, tak, rodiola, czy szereg różnego rodzaju innych surowców roślinnych. Chociażby we wspomnianych wcześniej nutrikosmetykach znajdziemy ekstrakty na przykład ze skrzypu polnego. Też bardzo dużą kategorią są na przykład preparaty z kwasami omega-3. Doskonale wiemy, że z dietą możemy dostarczyć na przykład z tłustymi rybami, tak, czy tłuszcze jadalne, dobre jakościowo mogą dostarczyć nam tych kwasów, ale jeżeli właśnie tak nasza dieta jest niedoborowa, to możemy właśnie tak stosować suplementy diety właśnie z kwasami omega-3. Oprócz tego mamy jeszcze właśnie tak wiele różnych składników. Mogą to być na przykład preparaty probiotyczne, tak, czyli właśnie taka dobra flora bakteryjna, ale też dobre podłoże do namnażania się, tak, tych naszych dobrych drobnoustrojów. Co więcej, jeżeli chodzi właśnie tak o składy tego typu preparatów, to jest cały czas rozwijająca się gałąź. Przykładowo warto jeszcze właśnie tak wrócić właśnie do tej popularności tak preparatów, tak żebyśmy też mieli świadomość, jak dużo suplementów diety pojawia się na rynku. Przykładowo przeprowadzono takie analizy w latach 2017-2020, gdzie wykazano, że do instytucji nadzorującej, czyli do głównego inspektora sanitarnego, zgłoszono ponad 63 tysiące powiadomień o chęci wprowadzenia na rynek nowych suplementów diety. Tak przeliczając to na dni robocze, to jest ponad 60 różnych suplementów diety każdego dnia, które są zgłaszane. Wyobraźmy sobie na przykład, ile my jesteśmy w stanie z pamięci przywołać nas suplementów diety. Zazwyczaj jest to kilka, kilkanaście. A wyobraźmy sobie, że producenci wprowadzają tak na rynek nawet te kilkadziesiąt różnych suplementów każdego dnia.
Ale z drugiej strony, jeśli to jest tak dynamiczne, to no rzeczywiście muszą powstawać chyba nowe preparaty, bo ja jestem z zaskoczeniem usłyszałem, że mogą być tam substancje probiotyczne. Generalnie to było tak, że to oddzielne jeszcze były zapakowane w taką fiolkę, szklaną fioleczkę i to tam się jak zaszczyk trzeba było łamać i to jakby preparat chyba pierwszy był taki probiotyczny i wtedy dopiero żeby tą naszą florę jelitową podnieść po różnego rodzaju działaniach czy infekcjach, czy też po antybiotykoterapii. Natomiast to rzeczywiście doszło do zmian i wraz z innymi środkami, które wzmacniają nasz organizm, możemy to spożyć już w formie tabletki, czyli w sposób bardzo dużo, dużo prostszy.
Dokładnie, zgadza się jak najbardziej. Te preparaty właśnie tak, o których pan profesor wspomina, jak najbardziej cały czas są właśnie dostępne w asortymencie aptek, aczkolwiek cały czas właśnie też zmierza się do tego, aby ta forma była przyjemna dla pacjenta. Też stąd preparaty mają na przykład dodatkowo różne dodatki smakowe, zapachowe, aby właśnie było to akceptowalne przez pacjentów. I w rzeczywistości tak preparaty probiotyczne mamy na przykład w formie takiej, którą możemy przechowywać w temperaturze pokojowej, ale też w lodówce, tak?
Suplementy diety to jest produkt, no skoro jest produkt spożywczy, czy kupujemy go w aptece, czy w sklepie spożywczym?
Jeżeli chodzi o suplementy diety, to właśnie ten rynek bardzo się rozwinął. Owszem, w asortymencie aptek znajdziemy bardzo dużo suplementów diety. Kiedyś tak sprawdzałam, jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o sprzedaż właśnie jednego wybranego dnia, to było ponad 15% preparatów, które były właśnie tak sprzedawane w aptece. Do apteki raczej pacjenci przychodzą po preparaty na przykład na receptę, preparaty, które mają na przykład zadanie znieść ból, gorączkę czy szereg innych właśnie objawów. A jednak suplementy diety nie mają, tak należy to podkreślić, właśnie tego działania leczniczego, tylko mają działanie wspomagające, odżywcze. Jeżeli chodzi właśnie tak o to, gdzie można właśnie tak nabyć suplementy diety, to bardzo rozwija się rynek sprzedaży internetowej, tak, e-commerce. Zatem suplementy diety możemy znaleźć na przykład bezpośrednio na platformach internetowych, chociażby podmiotów odpowiedzialnych, ale też znajdziemy w różnego rodzaju drogeriach, w kioskach, sklepach. Stąd też wskazuje się, że apteka jest takim najlepszym miejscem, gdzie możemy właśnie tak nabyć suplementy diety, ze względu na fakt, że w aptekach na przykład kontrolujemy warunki, w jakich są przechowywane tego typu preparaty. Czyli mamy obowiązek kontroli temperatury, chociażby też wilgotności powietrza.
Tak? Ale też chyba farmaceuta nam doradzi, jeśli kupujemy konkretne leki na receptę tak zwane, jeśli tam są leki, które nadwyrężają nasz układ, to zaleci, co możemy dobrać.
Dokładnie, jak najbardziej. Zawsze warto właśnie tak też dopytać specjalistę, czy to właśnie tak farmaceuta podczas właśnie realizacji recepty, ale też mamy na przykład chociażby dietetyków, tak, mamy lekarzy, szereg różnych specjalności, które mogą nam odpowiedzieć tak na pytania dotyczące konkretnych zagadnień dotyczących właśnie tak interakcji i suplementacji.
Kto najczęściej sięga po suplementy diety i dlaczego?
Tak naprawdę po suplementy diety sięgają bardzo różne grupy pacjentów. Mogą być to zarówno osoby starsze, mogą to być też osoby w wieku dojrzałym. Niekiedy właśnie tak też rodzice sięgają po te preparaty dla swoich dzieci, tak? Dla dzieci po ukończonym na przykład trzecim roku życia. Statystyki wskazują, że najczęściej sięgamy między innymi właśnie po preparaty mineralne. W tym króluje magnez. Ze względu na to, że bardzo często jesteśmy w stanie zdiagnozować u siebie objawy niedoboru, tak, tego składnika mineralnego. Aczkolwiek taka suplementacja, tak jak wspominałam, powinna być też prowadzona po potwierdzeniu właśnie tak niedoborów, które występują u pacjentów. Jeżeli chodzi o popularność innych kategorii, to też bardzo zyskują na znaczeniu właśnie tak preparaty chociażby wspomagające naszą odporność. Tak, tutaj znajdziemy właśnie tak szereg różnych chociażby ekstraktów roślinnych, kwasów omega-3, czy też wspomnianych wcześniej na przykład tak probiotyków. Jeżeli chodzi właśnie tak o sięganie właśnie po różnego rodzaju suplementy diety, to warto też wspomnieć, że często te preparaty wybierają też osoby, które na przykład chciałyby chociażby zredukować swoją masę ciała. Jest to bardzo dobre, jeżeli właśnie tak sięgają po tego typu preparaty, jeżeli one są wspomagające, jako taki dodatek do zmian nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Ale warto też wspomnieć, że tego typu preparaty znajdują się też na przykład w sprzedaży w tak zwanym rynku pozaaptecznym, tak, które nie jest tak kontrolowane. Jeżeli chodzi właśnie tak o kontrolę rynku i też składy preparatów, to warto wspomnieć, że w Polsce funkcjonuje taka instytucja, jak na przykład Zespół do Spraw Suplementów Diety, który opiniuje, jakie składniki mineralne, jakie witaminy, jakie surowce roślinne mogą być i w jakich dawkach zawarte właśnie w suplementach diety.
Wspomniała Pani dotąd o magnezie, bo to jest taki chyba hit sprzedażowy w suplementach. Też magnez w połączeniu z witaminą B6. Dlaczego z B6 i dlaczego ten magnez jest tak popularny?
Magnez jest bardzo popularny ze względu na to, że często na przykład jest rekomendowany przy chociażby zmęczeniu, znużeniu, przy nadmiernym stresie, a kto z nas nie doświadcza tego typu niestety czynników, tak, podczas swojego codziennego życia. Fakt, magnez jest bardzo często wybierany przez pacjentów i to właśnie ten w połączeniu z witaminą B6, ponieważ w preparatach mamy takie połączenia, które mogą korzystnie wpływać na swoje wchłanianie. Tak, czy witamina B6 tutaj będzie właśnie tak korzystnie wpływała na wchłanianie magnezu. Owszem, są szczególne grupy pacjentów, na przykład część pacjentów onkologicznych, która nie może właśnie tak też stosować właśnie tak witaminy B6, stąd też na rynku mamy preparaty właśnie jako same, tylko właśnie z jednym składnikiem, z magnezem. Jeżeli właśnie tak jesteśmy przy magnezie, to też warto wspomnieć, że występuje on w różnych formach chemicznych, tak? I to też jest bardzo istotne przy wyborze dobrego jakościowo preparatu, czyli możemy mieć na przykład formy organiczne, które są lepiej przyswajalne, czyli właśnie tak mleczane, cytryniane, oprócz tego na przykład dobrze przyswajalne są też chelaty, ale na rynku mamy też tlenki magnezu. Więc jeżeli już wybieramy jakiś preparat, tak, który chcielibyśmy tak stosować, to może warto by było najpierw dowiedzieć się, czy występują też w formie leku. Jeżeli tak, to jest lepszy wybór, a jeżeli nie, to po prostu wybierajmy taki, który będzie dobrze przyswajalny, tak aby mieć też korzyści ze stosowania tego preparatu.
Pani docent, nie lubię tabletek, nie lubię różnych preparatów, czy w jakiejkolwiek tam formie. Czy jeśli będę się właściwie odżywiał, a jeśli to takie modne stwierdzenie, moja dieta będzie zbilansowana, czy muszę sięgać po suplementy?
W idealnym świecie nie powinniśmy sięgać po tego typu produkty. Nasza dieta właśnie powinna być...
To też tym pytaniem narażę się dla pani sprzedaje.
Ale wszystko musi być w granicach zdrowego rozsądku, tak i czasem też na przykład trzeba powiedzieć pacjentowi, że jednak nie musi stosować jakiegoś tak konkretnego preparatu, tak? Więc też naszą rolą jest odpowiedź na potrzeby pacjentów. No nie zawsze jest to konkretnie sprzedaż, tak? Czasem nawet taka porada, tak, farmaceutyczna też jest bardziej ceniona, prawda, właśnie niż sama sprzedaż preparatu.
Czyli jeśli sami sięgniemy po produkty, sami przygotujemy sobie posiłek zgodnie ze sztuką kulinarną, taką nie będziemy sięgać po produkty wysoko przetworzone, bo one też z natury mniej zawierają naturalnych środków, to nasza dieta będzie na tyle dla nas bezpieczna, że możemy zrezygnować z preparatów, suplementów i tych takich, powiedzmy, środków, które dostarczamy do organizmu.
Wskazuje się, że są takie grupy, które jednak powinny niekiedy sięgać po suplementację. Takim bardzo dobrym przykładem są na przykład panie w ciąży i karmiące. Tak? Mamy wytyczne na przykład Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które określają właśnie, jakie składniki powinny być suplementowane tak w tym szczególnym okresie. Ze względu na to, że musi tak dobrze przebiegać tak rozwój i wtedy zwiększają się też zapotrzebowania na wybrane składniki. Oprócz tego wskazuje się też chociażby populację osób starszych, tak, która ze względu na to, że na przykład niekiedy ma na przykład trudności z przyjmowaniem pokarmu, tak, albo ma na przykład dietę monotonną, tak, gdzie powiedzmy tak każdego dnia tak osoby starsze mogą spożywać to samo, tak, ponieważ nie mają na przykład też niekiedy właśnie tak motywacji do zmiany właśnie tak swoich nawyków.
Ale też inne schorzenia mogą powodować, że trzeba stosować diety eliminacyjne, które też siłą rzeczy, oprócz powiedzmy prozdrowotnych elementów, mogą prowadzić do niedoborów mikroelementów, tudzież witamin, także wtedy z założenia powinniśmy zadbać o suplementację tych składników, które może być ten. Ale no, tyle tego w aptekach, tyle tego w sklepach, tyle tego, a jeszcze więcej w internecie. Czy to jest bezpieczne? Czy jakie jest ryzyko, jak my tak sobie będziemy te suplementy lykać i co z nami się stanie?
W rzeczywistości, jeżeli chodzi o suplementy diety, to mamy takie dwie drogi, na które warto by było zwrócić uwagę, czyli na przykład zagrożenia wynikające z tych składników, które są deklarowane w suplementach diety, ale też zagrożenia wynikające z tych składników, które nie są deklarowane na etykiecie, na opakowaniu, a niekiedy znajdują się właśnie tak w tego typu preparatach. Jeżeli chodzi o suplementy diety i to, co mamy deklarowane, to warto wspomnieć o tym, że zgodnie z takimi wytycznymi mamy dopuszczalne widełki, ile substancji może zawierać suplement diety. Przykładowo, jeżeli mówimy na przykład o witaminach, to od minus 20% wartości deklarowanej do plus 50% to jest wartość dopuszczalna przez przepisy prawne. Tak, czy na przykład jeżeli mamy witaminę C 1000 mg, tak, ponieważ taka jest właśnie dopuszczalna i rekomendowana jako maksymalna zawartość, to zawartość chociażby 810 mg, ale zawartość też 1490, to nadal jest zgodnie z dopuszczalnymi widełkami. Czyli na przykład pacjenci mogą mieć przy takim długotrwałym stosowaniu, jeżeli stosują preparaty niezgodnie na przykład tak ze schematem dawkowania, tak albo niezgodnie z zaleceniami, mogą narażać się właśnie tak na tego typu nadmierne spożycie tak wybranych składników. Przykładowo badania, tak, które realizowaliśmy w naszym zakładzie, tak, w Zakładzie Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wykazywały, że w takich suplementach diety, które obecne są w sprzedaży, mamy dużo nieprawidłowości, tak, czyli często właśnie tak mamy albo za mało danego składnika, albo wręcz za dużo. Oprócz tych widełek, które są i tak mało restrykcyjne. Jeżeli chodzi o jeszcze inne nieprawidłowości, które mogą tak występować w suplementach diety, to mamy też ryzyko chociażby zanieczyszczenia między innymi pierwiastkami toksycznymi, chociażby rtęcią. Tak popularne chociażby trany, które dostarczają nam kwasów omega-3, z drugiej strony mogą być również zanieczyszczone. Nie mówię absolutnie, że każdy preparat, tak, aczkolwiek mamy też ustawowo dopuszczone normy, tak, na zawartość tego typu pierwiastków toksycznych właśnie w suplementach diety. Innym obszarem, który też warto właśnie poruszyć...
Ja to może przerwę, bo o tym tranie, czy ta zawartość tej rtęci i takich pierwiastków toksycznych, ona jest bezpośrednio związana z zanieczyszczeniem środowiska i tym, że ryby, takie szczególnie te duże, one wchłaniają w czasie swojego życia wszystkie zanieczyszczenia, które my tam zręcznie do tych naszych wód i śródlądowych, ale też i bardziej jeszcze morskich wydalimy i to jest nagromadzone i to wraca do nas, do naszego organizmu w zanieczyszczenia, które żeśmy tam do tych wód oddali, wydali.
Niestety tak to wygląda, czyli te zanieczyszczenia mogą właśnie tak wynikać na przykład z samego surowca, ale też na przykład z różnych procesów technologicznych, tak, które właśnie są wykonywane. Tutaj warto też wspomnieć jeszcze, bo może to nie wybrzmiało tak podczas naszej dzisiejszej rozmowy, że tak są wyraźne różnice pomiędzy suplementami diety a lekami, tak, czy na przykład leki muszą spełniać konkretne wymagania jakościowe, tak, czyli muszą być odpowiednio przeprowadzone i zaplanowane badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności. W przypadku suplementów diety absolutnie nie mamy takich wymagań, czyli właśnie osoba, która chciałaby wprowadzić suplement diety do obrotu, wystarczy, że ma dobry pomysł, który odpowiada na potrzeby pacjentów czy też społeczeństwa, zleca produkcję kontraktową danego suplementu diety, zgłasza do instytucji właśnie, która nadzoruje tak sprzedaż i cały rynek suplementów diety i już może wprowadzić. Tak, a w przypadku leków mamy badania dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności, badania przedkliniczne, kliniczne, które trwają niekiedy latami. Tak więc to jest taka główna różnica, jeżeli mówimy właśnie tak o różnicach pomiędzy suplementami diety a lekami.
Pani docent, skoro są to preparaty, które możemy tam sobie kupić w sposób, nikt nie kontroluje, ile żeśmy tam tego nabyli, nikt nie kontroluje, gdzie żeśmy to kupili. siłą rzeczy, no, internet też w jednej sprawie potrafi nam kilka sprzecznych informacji przekazać. Jakie są najczęstsze błędy przy suplementach, przy przyjmowaniu tych preparatów, tak żebyśmy może tych błędów nie powielali?
Tak, faktycznie tych błędów może pojawić się wiele. Przykładowo, często jesteśmy podatni też na różnego rodzaju właśnie tak działania marketingowe, które mają zadanie wykreować potrzeby, czyli wskazać nam, jakich składników nam brakuje, ale ta suplementacja powinna być celowana, tak, czy powinna być konkretna, dopasowana do pacjenta, odpowiadająca na jego potrzeby żywieniowe. Zatem nie powinniśmy ulegać tego typu właśnie tak działaniom marketingowym. Co więcej, jednym też z takich zagrożeń jest fakt, iż niekiedy sięgamy właśnie tak po zbyt duże ilości suplementów diety, to znaczy albo przyjmujemy na przykład nie jedną zgodnie właśnie tak z zaleceniami producenta tabletkę, czy też kapsułkę, czy też inną postać, tylko więcej, ponieważ uważamy, że na przykład tak mamy na przykład większą masę ciała, tak, czy właśnie większe niedobory i to jest taki czynnik, który powoduje, że przyjmujemy właśnie tak wyższe dawki. Co więcej, jeżeli chodzi właśnie tak o inne czynniki, na które właśnie tak warto by było zwrócić uwagę, to też interakcje. Tak, ponieważ często też na przykład, jeżeli właśnie tak rozmawiamy z pacjentami, pytamy o to, jakie preparaty przyjmują, czy na przykład lekarze, nie wiem, czy też pan profesor właśnie tak ma takie doświadczenia. Pacjenci wymieniają właśnie tak głównie leki na receptę, bo to są dla nich właśnie tak preparaty podstawowe, a o suplementach diety zapominamy. Przykładowo takim nowym też trendem, który pojawia się w aptekach, jest idea opieki farmaceutycznej, tak, czyli takiego pogłębionego wywiadu z pacjentem po to, aby właśnie sprawdzić, jakie preparaty przyjmuje i to wszystkie preparaty, nie tylko preparaty lecznicze na receptę, tak, bez receptę, też właśnie wyroby medyczne, suplementy, diety, czy też zioła, które właśnie tak mają różne kategorie dostępności.
Po to, właśnie ty z tymi ziołami, one kiedyś były naturalnym środkiem leczniczym, stosowanym, jeszcze były przygotowywane i zawierają w swoim składzie cały szereg substancji, no, silnych, leczniczych. Jeśli my to zaczynamy przyjmować według własnego tam pomysłu, bez przygotowania, bez medycznego, farmaceutycznego, to narażamy się na interakcje między lekami. Nawet w niektórych ulotkach, jeśli my je przeczytamy, jest zapisane, że tego i tego leku nie łączyć. Ten i ten lek, wchłanianie tego leku jest utrudnione lub wręcz no, mocno ograniczone, czyli ten preparat nie trafia do naszego organizmu. Jeśli to i to przyjmujemy, także jest to proces bardzo złożony i tutaj chyba dobrym pomysłem jest skorzystanie z porady farmaceuty, gdy do tego całego woreczka tych różnych przegródek, które dokładamy kolejne jeszcze preparaty, które możemy nabyć.
Zgadza się, są pacjenci, którzy przyjmują na przykład po kilka, czy też kilkanaście, czasem nawet ponad 20 różnego rodzaju preparatów, z czego część na przykład są typowo preparaty lecznicze stosowane w różnych poważnych jednostkach klinicznych, no a też pacjenci właśnie tak przyjmują dodatkowo preparaty, które zawierają w swoim składzie właśnie ekstrakty roślinne, które mogą właśnie tak wchodzić w interakcję. Przykładowo na przykład pacjenci, którzy przyjmują preparaty regulujące krzepliwość krwi, tak? To jest taka grupa pacjentów, która jest też bardzo podatna i musi bardzo ostrożnie tak włączać dodatkowe preparaty. A chociażby takie preparaty jak chociażby miłożąb japoński będą wpływały właśnie tak na krzepliwość krwi. Jest to preparat, który może być stosowany w przypadku na przykład chęci poprawy pamięci, koncentracji. Wiadomo, że każdy z nas chciałby mieć dobrą pamięć, tak być skoncentrowanym, tak i dobrze spełniać swoje zadania, aczkolwiek to jest taki tak preparat, który właśnie musi być z bardzo dużą ostrożnością stosowany przez pacjentów. Nie tylko przez to, którzy właśnie stosują preparaty przeciwkrzepliwe, bo u nich absolutnie tak nie rekomenduje się tego typu preparatów, które wchodziłyby właśnie w interakcję, no, ale też przez inne grupy pacjentów.
Pani docent, stoimy w aptece, mamy wyeksponowany cały szereg suplementów, zachodzimy do sklepu spożywczego, tam też są suplementy, a jeszcze więcej jest ich w internecie, jaka jest, czy jest jakaś w ogóle rada, jak my mamy, na co zwrócić uwagę, żeby wybrać ten suplement, który przyniesie nam korzyści, bo jeśli nie pomoże, to pół biedy. Gorzej, jak my tak sobie, tak bez żadnego przygotowania wybierzemy suplement, który nam zaszkodzi. Jak tego wszystkiego uniknąć, tak żeby mieć korzyści z dodatkowego preparatu, suplementu, a nie zaszkodzić sobie. Tak. Aczkolwiek brak działania, to też jest szkoda w portfelu.
Dokładnie tak, ponieważ na względy ekonomiczne też musimy patrzeć, prawda? Warto, żeby pacjenci wykupowali te preparaty, które są obowiązkowe, tak, w ich farmakoterapii, a nie dodatkowe, po które niekiedy sięgają. Ale wracając do pytania, jeżeli chodzi o to, na co zwracać uwagę, wybierając dobre jakościowo suplementy diety, to przede wszystkim tak chodzi o to, żeby ten skład był dopasowany do naszych potrzeb, tak? Czyli jeżeli właśnie obserwujemy u siebie objawy niedoboru konkretnego składnika, czy też mamy potwierdzone laboratoryjnie, na przykład niedobory witaminy D3, to wtedy tak, to jest powiedzmy ten moment, kiedy można by było stosować konkretne właśnie tak preparaty. Tylko tak jak wspominałam, w kategorii na przykład witaminy D3 mamy preparaty, które są preparatami leczniczymi i mamy suplementy diety, tak? Więc jeżeli w danej kategorii mamy preparaty lecznicze, to warto też po to sięgnąć. Co więcej, warto też patrzeć, na przykład na opakowaniu mamy informację, jaki procent tak zwanej referencyjnej wartości spożycia dostarcza dany preparat, tak? I są to preparaty, które na przykład mają 15%, tak, bo to jest taka wartość minimalna, przy której producenci mogą zastosować konkretne oświadczenia zdrowotne, czyli takie informacje skierowane do pacjentów, które wskazują na to, jaki kierunek działania ma dany preparat. Na przykład biotyna będzie na przykład pozwalała zachować zdrowie skóry, tak, włosów czy też paznokci. Jeżeli chodzi o inne aspekty, na które warto było zwrócić uwagę, to też na przykład dodatki technologiczne, tak, które występują właśnie tak w suplementach diety. Niekiedy mamy pacjentów z chociażby nietolerancją laktozy, którzy muszą właśnie tak eliminować tego typu właśnie składnik. I warto właśnie tak patrzeć na te dodatki technologiczne, które znajdują się w preparacie. Co więcej, też istnieje taki trend poszukiwania nowych, różnych, interesujących surowców, które mogłyby korzystnie wpłynąć właśnie tak na funkcjonowanie naszego organizmu, ale z drugiej strony musimy tak wrócić do też definicji, że suplementy diety powinny być takimi składnikami, które będą uzupełniały naszą codzienną dietę, tak, będą wykazywały właśnie te wartości, właściwości odżywcze. A tymczasem w suplementach diety znajdziemy różnego rodzaju surowce, które nie występują na przykład tak w naszym regionie geograficznym, tak? Więc też musimy troszkę ostrożnie do tego podchodzić, ze względu na to, że też może nie wszystkie chociażby interakcje na przykład zostały opisane w literaturze i też nie wiemy, jak zareagujemy na tego typu obce, tak, składniki, które mogą właśnie występować w suplementach diety. Jeżeli chodzi na przykład o wybór chociażby surowca roślinnego, to warto na przykład pamiętać o tym, że na etykiecie mamy informację, czy na przykład tak w danym preparacie, w danym suplemencie diety mamy na przykład sam surowiec chociażby sproszkowany, czy jest to na przykład surowiec standaryzowany. Jeżeli jest standaryzowany, to jest tak jakby wyższa jakość, tak? Więc na to musimy też zwracać uwagę. Standaryzacja jest takim procesem, który pozwala tak jakby oznaczyć zawartość konkretnego składnika w danym surowcu i tak go ujednolicić, aby ta zawartość była powtarzalna w różnych partiach, tak? Ponieważ to jest też bardzo istotne. Co więcej, też zdarzają się na przykład na rynku takie suplementy diety, które mają na przykład po kilkanaście czy nawet więcej różnego rodzaju właśnie dodatków technologicznych, a są też takie, które mają na przykład jeden na przykład substancję przeciwzbrylającą, czy też inne, które są na przykład niezbędne do otrzymania właśnie tak postaci farmaceutycznej. Jeżeli chodzi o takie porady, to też warto by było na przykład mieć swojego dobrego, na przykład tak zaufanego farmaceuta, lekarza, dietetyka, czyli specjalista, który też spojrzy tak całościowo na to właśnie, co przyjmuje pacjent i też może podpowie, ponieważ wiadomo, że pacjenci też nie zawsze są w stanie na przykład zdiagnozować u siebie właśnie tak występujące niedobory, tak? Wiadomo, że obserwujemy siebie, wiemy na przykład tak, czy mamy drżenie powiek, tak, czy na przykład drżenie mięśni, tak, co na przykład też jest takim powodem tak sięgania po suplementy diety, no ale warto, żeby ktoś spojrzał całościowo tak na tego typu farmakoterapię i dobrze zaopiekował się pacjentem.
Jeszcze taka ciekawostka, bo też takie, tak zacząłem się, ten magnez jest takim chyba numer jeden, jeśli chodzi ten, co jest na podium jeszcze?
Jeżeli chodzi o podium, to mamy jeszcze właśnie na przykład, bo są różne statystyki, tak? Jeżeli chodzi właśnie tak o inne składniki, to na przykład preparaty probiotyczne, tak? I preparaty tak wpływające na przykład na naszą odporność, to zależy też właśnie w jakim okresie na przykład roku są wykonywane badania. Jedno właśnie tak z takich badań, które tak określało właśnie i wymieniało bodajże kilkadziesiąt kategorii suplementów diety, właśnie wskazywało, że po magnez sięgało bodajże 7-8% populacji. Tak więc to był właśnie numer jeden.
Pani docent, o suplementach to pewnie byśmy jeszcze tam różnych pytań nazadawali, ale nasza audycja ma jakieś tam określone ramy. Jeszcze nie byłbym sobą, jak nie zadałbym takiego pytania. Miód naturalny czy w tabletce? Jako suplement?
Miód oczywiście uwielbiam w każdej postaci, aczkolwiek jeżeli mamy do wyboru miód w formie naturalnej, to jak najbardziej właśnie tak sięgamy po ten naturalny.
Czy ojciec Mateusz słyszał? Tak. Także niniejszym dziękujemy. Moim państwa gościem była pani docent Anna Puścion-Jakubik z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie.
A ja z państwem się żegnam. Do usłyszenia za tydzień.
Pytanie do specjalisty.